Gdy wydaje się, że skończyły się wszystkie ścieżki, z pomocą może przyjść on, Rzecznik Praw Obywatelskich. Z jakimi sprawami można się do niego zgłaszać i co on może w związku z tym zrobić? O tym w dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. Naszym gościem jest radca prawny Marek Tatarczuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dzień dobry Państwu.
Od grudnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działa punkt przyjęć interesantów. Czynny jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Pan był już na kilku takich dyżurach. Czy przychodzi dużo osób? Kto się zgłasza?
Muszę wskazać, że zainteresowanie wśród mieszkańców województwa podlaskiego jest duże. Niestety ten dyżur wydaje się niewystarczający, aby porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi. No jest to na pewno przykre, że niektórzy muszą odejść z kwitkiem.
Bo to jest raz w miesiącu kilka godzin.
Tak, to jest 5 godzin, podczas których staramy się jak najszybciej, jak najdokładniej udzielić wsparcia, bądź tylko pokierować. Czasami wystarczy napisanie do nas, opisanie swojego problemu do nas, czyli do Warszawy, gdzie jednak nie wiąże nas limit czasu, gdzie można pochylić się nad wnioskiem i nad dokumentacją. Tego czasu w punkcie na pewno nie wystarczy.
Kto zgłasza się do takiego punktu i z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy?
Zgłaszają się wszystkie grupy społeczne. Ze zdziwieniem przyjąłem, że zgłasza się sporo cudzoziemców mieszkających w Białymstoku. Sprawy dotyczyły zapewnienia im lokali przez władze miejskie. Był to problem także z uzyskaniem statusu uchodźcy, czy też uzyskaniem tej ochrony międzynarodowej w szerszym spektrum. Ja z zaskoczeniem przyjąłem takiego pana, który pokazał mi dokumenty i okazywało się, że on jest ścigany przez reżim jako terrorysta.
W swoim kraju.
Są to też Polacy z rozmaitymi problemami. Te problemy mają różną skalę. To są sprawy sporów prywatnych, takich typowo cywilnoprawnych, w które, no muszę zaznaczyć, rzecznik nie może ingerować.
Jakie to są spory, na przykład sąsiedzkie?
To są spory sąsiedzkie.
O miedzę, o hałas.
Zdarzają się o miedzę, zdarzają się o hałas. Są to też zarzuty takie prawnokarne, że ten popełnił jakiś czyn, który kwalifikowalibyśmy jako zabroniony. No i rzeczniku, czy możesz pomóc?
I co, rzecznik może tu pomóc?
Niestety, rzecznik nie może pomóc. Jeżeli chodzi o sprawy karne, od tego są policja i prokuratura. Ja muszę zaznaczyć, że rzecznik nie stoi na straży zasady praworządności.
Nie pilnuje przestrzegania prawa.
Nie pilnuje przestrzegania prawa.
Nie ściga za jego łamanie.
No niestety. To nie wchodzi w kompetencje rzecznika. Rzecznik stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. I to należy odróżnić. Kompetencje rzecznika określa ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1987 roku, nowelizowana wielokrotnie. Niemniej nie ma tam nic o takiej praworządności. To jest kompetencja zarezerwowana dla prokuratury. A jeżeli chodzi o spory takie cywilne, o miedzę, tak jak pani wspomniała, to też nie jest materia rzecznikowska do czasu. Przede wszystkim konstytucja, która uprawnia do tego, aby każdy wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem, mówi, że wniosek ten ma dotyczyć praw i wolności człowieka i obywatela naruszonych przez organy władzy publicznej. Natomiast w sporze sąsiedzkim nie ma tego organu władzy publicznej, więc to nie jest pole interwencji rzecznika. Ale zaznaczyłem, że do czasu, dlatego że jakkolwiek rzecznik sam nie może w to ingerować, to pewne pole się otwiera, gdy osoba samodzielnie podejmuje starania celem ochrony swoich praw i wolności naruszonych przez inną osobę, korzysta z władzy publicznej, z organów.
Czyli na przykład występuje na drogę sądową?
Czyli na przykład występuje na drogę sądową i podnosi pewne zarzuty natury już konstytucyjnej, naruszenia swego prawa do obrony, czy naruszenia prawa do sprawnego procesu sądowego, do szybkiego rozpoznania sprawy. To jeżeli już się sygnalizuje tego typu problem, który na podłoże miał jednak w sporze cywilnoprawnym, w który rzecznik nie mógł ingerować, to już się otwiera to pole dla rzecznika, ale ono też jest ograniczone. Następnie orzeczenie, które wydaje sąd w takim sporze, może być poddane badaniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli rzeczywiście występują jakieś argumenty, że jego wydanie ingeruje nazbyt w prawa i wolności człowieka i obywatela, na których straży stoi rzecznik. No ale to jest już badanie pod kątem prawidłowości tego orzeczenia, czyli to jest takie klasyczne badanie pod kątem złożenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia. I w sprawach cywilnych będzie to skarga kasacyjna, to może być wznowienie postępowania, to może być wreszcie nowy instrument, którym rzecznik dysponuje, skarga nadzwyczajna. Tylko że to są sytuacje absolutnie wyjątkowe, muszą wystąpić naprawdę błędy, czy to natury procesowej, czy materialnej. Musi wreszcie być dla rzecznika najistotniejszy taki element naruszenia praw i wolności człowieka, czyli wyartykułowania jakiegoś problemu, który godzi w tą aksjologię konstytucyjną, w te wolności, w te prawa człowieka.
Może jakiś przykład, w jakich sytuacjach właśnie może tutaj...
Przykład skargi nadzwyczajnej, którą sam sporządzałem w biurze rzecznika, która została oczywiście uwzględniona, to były dwa postępowania spadkowe po tej samej osobie. Oczywiście nie może być dwóch postanowień spadkowych po tej samej osobie.
W sensie dwa różne były?
Tak. Tak, to jest częsty przypadek.
To wynika z błędów we wcześniejszym jakimś orzekaniu?
Czasami to wynika z błędów, czasami wynika to z niewiedzy, czasami wynika to z niesprawdzenia, czy postępowanie się już toczyło w tym samym sądzie. Czasami dwa różne sądy, nie mając świadomości, że spadkobranie już nastąpiło. Upływ czasu na to wpływa, bo ktoś kiedyś przeprowadził postępowanie. Może wszyscy uczestnicy nie byli wskazani, nie byli zawiadomieni. Następnie jest inicjowane kolejne i stąd wynikały takie problemy. To jest jeden taki przykład, jeden z najprostszych, chociaż to nie jest prosta materia. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy. Natomiast jest jeszcze jedna istotna kwestia, którą słuchacze muszą poznać przed udaniem się nawet do punktu. Rzecznik Praw Obywatelskich działa na zasadzie subsydiarności, czyli pomocniczości. To oznacza mniej więcej tyle, że rzecznik nie może działać, dopóki strona sama dysponuje środkami prawnego działania. Jeżeli nie wyczerpała tej drogi, no to rzecznik nie może w to ingerować, ponieważ rzecznik nie może podejmować takich czynności typowo adwokackich, nie może zastępować, czy też nie może wyręczać strony jakiegoś toczącego się postępowania. To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ w trwających postępowaniach ludzie bardzo często zgłaszają się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc, skarżą się na długotrwałość tego postępowania, zarzucają przewlekłość.
Mówił pan, że można zarzucić właśnie opieszałość, przewlekłość, że można
oczywiście
się z takim problemem zgłosić.
Można, ale tutaj ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich będzie go obligowała do tego, aby w tym trwającym postępowaniu poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, czyli tak zwana skarga na przewlekłość, którą on powinien sam wywieźć. Rzecznik za niego tego nie zrobi, nie wyręczy go, bo nie może. Podobnie jest w przypadku takich zawiadomień, które w zasadzie nie powinny być skierowane do rzecznika, bo sygnalizowane jest jakieś naruszenie, że tam dzieje się coś złego, korupcja, przestępstwa, oszustwa. Znowu, rzecznik tego nie może badać. I ustawa mówi wprost, co rzecznik ma zrobić. Ma przekazać sprawę według właściwości.
I wtedy, do organu ścigania tu na
tak,
przykład.
I wtedy takie załatwienie sprawy na pewno nie satysfakcjonuje wnioskodawcy. Jednak no, musimy mieć na uwadze, że rzecznik musi tak tą sprawę załatwić, a wnioskodawca no, nie powinien był się do rzecznika zgłaszać, więc nie powinien też mieć pretensji, że tak to ujmę bardzo kolokwialnie, a zdarzają się też takie.
Ale rozumiem, repliki, że są takie postępowania, które kończą się w taki sposób, że osoba, która się zgłosiła do rzecznika, jest usatysfakcjonowana, czyli zgłosiła się we właściwy sposób, z właściwą materią. To może powiedzmy, jaka to jest właściwa materia, z czym my do tego rzecznika tak naprawdę możemy przechodzić?
Może najpierw powiem, że są takie postępowania. Na pewno jest grono usatysfakcjonowanych pomocą rzecznika. Rzecznik jest postrzegany jako taka ostatnia deska ratunku. Tak jak powiedziałem, przykład skarg nadzwyczajnych, takie sprawy, które były już osądzone, chodzi o wzruszenia prawomocnych orzeczeń. To są przykłady kasacji w sprawach karnych, to są wnioski o wznowienie postępowań, które kończą się z korzyścią dla naszych wnioskodawców. To są wreszcie takie sprawy o charakterze generalnym, które obrazują problemy systemowe i pod tym pojęciem ja rozumiem dostrzeżenie, czy to luki prawnej, czy to jakiegoś problemu ze stosowaniem prawa, czy to potrzeby zmiany prawa. I tutaj zaznaczam, że rzecznik, znowu odwołuje się do ustawy, nie ma absolutnie żadnej kompetencji, aby podjąć inicjatywę ustawodawczą. Rzecznik jednak, działając w trosce o obywateli, o ludzi, ma tę ograniczoną kompetencję do składania wystąpień generalnych. To są wystąpienia czy do ministrów, obrazujące przekazane przez wnioskodawców potrzeby, opisujące problemy, czasami sugerujące sposób rozwiązania tych problemów. Tutaj nasuwa mi się na myśl przykład jednego z ostatnich wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich, który na pewno też dotyczy Podlasia. To jest wystąpienie generalne do premiera, traktujące o potrzebie zainicjowania prac nad takimi regulacjami na temat ferm drobiu przemysłowych.
Tak, to jest duży problem w naszym regionie. W wielu miejscowościach mieszkańcy protestują przeciwko planowanym tego typu inwestycjom. Więc tak, to rzecznik to jest właściwy adres?
To jest właściwy adres.
Żeby
to jest problem
przyjść?
Społeczny. Przy rzeczniku funkcjonują specjalne komisje, gremia, które ten problem mogą rozwiązać. Nie tylko pracownicy rzecznika, ale także eksperci, którzy pracują nad tymi zgłoszonymi problemami systemowymi, bo to jest taki ogólny, szerszy problem dotyczący tutaj skali województwa, w zasadzie kraju.
A w jaki sposób rzecznik może pomóc? Tu rzeczywiście ludzie mogą liczyć na jakąś taką realną ingerencję na tych wyższych szczeblach?
To zależy. Rzecznik przedstawia swoje postulaty, swoje propozycje, wskazując zawsze, że robi to na wniosek, który do niego dotarł. Więc ja uważam, że to jest realna pomoc i to jest duża pomoc. Jeżeli rzecznik kieruje wystąpienie generalne dotyczące istotnego problemu prawnego, zgłoszonego przez obywateli do przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Parlamentu, no to ten przewodniczący parlamentu, i to wiem z praktyki, niejednokrotnie poddaje to pod dyskusję komisji. Komisja może już wtedy taką inicjatywę ustawodawczą podjąć, przedstawić projekt. Wtedy pracownicy rzecznika też zazwyczaj są zapraszani na obrady tej komisji z takim głosem, powiedzmy, doradczym czy eksperckim. Więc to jest ta kwestia realnej pomocy. Czasami, gdy na wniosek obywateli dostrzegany jest problem niezgodności z konstytucją norm prawnych w jakimś akcie, formą działania rzecznika jest wystąpienie generalne, czyli taka quasi prośba o podjęcie prac nad poprawą naszego prawa. Jeżeli to z kolei nie przyniesie skutku, no to rzecznikowi przysługuje prawo zaskarżenia takiej regulacji do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast rzecznik ma także tę kompetencję, że wspiera obywateli, kiedy już do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła ich skarga konstytucyjna.
Samo przystąpienie rzecznika do takiej sprawy, co daje? To też jakoś wpływa na ostateczną decyzję?
To jest wstąpienie kolejnej strony do postępowania, która prezentuje swoje argumenty, więc jeżeli te argumenty są tożsame, to jest to na pewno wzmocnienie pozycji skarżącego.
Ale samoistnie rzecznik do tego nie przystępuje. To musi się zwrócić obywatel z takim wnioskiem.
Do Trybunału Konstytucyjnego. To jest też wyczerpanie drogi celem ostatecznego uregulowania całej sytuacji prawnej. Skarga konstytucyjna, która przysługuje obywatelowi, nie rzecznikowi.
Czyli wyjaśnijmy też właśnie, bo pan mówi cały czas, ta droga ostateczna. Czyli na przykład, jak mamy wyrok nieprawomocny, z którego nie jesteśmy zadowoleni, który uważamy, że nas krzywdzi, to jeszcze nie. Wyrok prawomocny, jak najbardziej. Każdy wyrok prawomocny?
Tak. Tak, każdy wyrok prawomocny. Karny, jeżeli ktoś się zwróci cywilny. Do rzecznika po wyroku pierwszej instancji, to tak naprawdę spodziewać się może właśnie poprzestania na wskazaniu przysługujących mu środków działania, czyli wskazaniu na potrzebę w sprawach cywilnych czy karnych złożenia apelacji od wyroku pierwszej instancji. Tutaj nie ukrywam, że takie wskazywanie też jest trudne, ponieważ rzecznik, kiedy zbada już ten wniosek, i stwierdzi, że ten wyrok jest prawidłowy, to tutaj bardzo często można się też spotkać, że my nie piszemy o apelacji, że przysługuje panu, pani, tylko korzystamy znowu z ustawy naszej, artykuł 11, punkt 4, który mówi, że rzecznik może nie podjąć sprawy. Dlaczego rzecznik nie podejmuje tej sprawy? Bo jeżeli ocenia wyrok jako prawidłowy w pełni, no to pouczenie o apelacji, zachęcenie do złożenia apelacji może pociągać także koszta dla obywatela.
Czyli nie będzie
obywatela.
Z korzyścią dla tego tak. obywatela. Rzecznik też stoi na straży, żeby wszyscy byli równi wobec tego prawa, a zatem, żeby nikt nie czuł się dyskryminowany, czy z uwagi na płeć, czy z uwagi na wiek. No takim najbardziej oczywistym przykładem dyskryminacji z uwagi na płeć, no to są wciąż te zarobki. Kobiety wciąż zarabiają zdecydowanie mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Takie skargi otrzymujecie również?
Otrzymujemy. Mamy cały zespół do spraw równego traktowania, mamy gremia eksperckie. Ten problem pozostaje stale w polu zainteresowania
rzecznika.
Ale to
tylko mówienie o tym wciąż, bo wciąż się o tym dużo mówi. Czy rzeczywiście są jakieś czasem realne skutki tego, czy takich skarg, czy rzeczywiście może dochodzi do jakichś takich sytuacji, w których ten problem jest naprawiany, że no, mamy tę satysfakcję, o której wcześniej mówiliśmy po stronie zgłaszającego?
Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ no, akurat ja nie współpracuję ściśle z zespołem do spraw równego traktowania. Wiem jednak, że ich aktywności są duże. Wydaje mi się, że można w zasobach nawet internetowych znaleźć sporo informacji na temat takich, powiedzmy, sukcesów, czy też postulatów, czy też jakichś działań, które są aktualnie podejmowane. Cała ta materia równego traktowania jest bardzo trudna, ponieważ postrzeganie tej nierówności, czy w ogóle zasady równości jest bardzo subiektywne. Ktoś może uważać...
Pensje to dosyć obiektywne.
Pensje oczywiście są obiektywne.
Się cyferki.
Niestety. Tutaj muszę takie głębokie westchnienie.
Że problem jest.
Problem jest, no ale pytanie, czy rzecznik dostrzegając go, czy rzecznik pisząc o nim, naświetlając go, ukazując wszem i wobec, rzeczywiście jest władny, jest kompetentny do jego rozwiązania.
Mimo to nie poddawać się i zgłaszać.
Nie poddawać się i zgłaszać. Wszelkie problemy związane z naruszeniem zasady równości, równego traktowania, zapraszamy też osoby z niepełnosprawnością, ponieważ to też jest pole zainteresowania rzecznika w każdym w zasadzie spektrum. Czy chodzi o pomoc taką w formie świadczeń, to są kwestie decyzji, od których oczywiście sama strona na początek powinna wnieść odwołanie, ale też mamy specjalne gremia eksperckie w tym zakresie. Staramy się włączać osoby z niepełnosprawnościami do działania. Zapraszamy organizacje pozarządowe do punktu, jeżeli widzą takie problemy. Zresztą w Białymstoku już miałem przyjemność rozmawiać z przedstawicielkami stowarzyszenia z Hajnówki. Ich postulaty przekazałem, gdzie trzeba. Tu akurat dotyczące mniejszości białoruskiej i nauczania języka. Ten problem w biurze rzecznika był już badany.
Chodzi o licea?
Z dodatkowym językiem białoruskim nauczania. Ten problem pozostaje w polu zainteresowania. Czuwa nad tym jeden z zastępców rzecznika. Więc ja uważam, że znajdzie jakieś rozwiązanie przy wsparciu rzecznika, wsparciu, tak jak mówiłem, ograniczonym, bo to są wystąpienia generalne, zresztą już prezentowane wcześniej, to są postulaty.
Czy dużym problemem są sprawy zgłaszane przez osoby starsze, seniorów? Czy oni są często, że tak się wyrażę, klientami? Czyli czy oni zgłaszają problemy, na przykład czują się dyskryminowani, na przykład wykluczeni cyfrowo, na przykład w autobusach jest możliwość kupienia biletu tylko drogą elektroniczną, a na przykład oni nie mają dostępu do różnych aplikacji, albo na przykład rozkład jazdy można sprawdzić w internecie, na przystanku, może nawet i jest ta karteczka, ale małym druczkiem, czy tego typu problemy, to również właściwy adres Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jak najbardziej. Jest to właściwy adres. Tutaj muszę się troszeczkę pochwalić. Otóż ten problem obawy przed wykluczeniem cyfrowym w Warszawie został już bodaj usunięty, ponieważ on
też po zgłoszeniu?
Też po zgłoszeniu. Rzecznik interweniował w tej kwestii. Będzie interweniował, jeżeli takie problemy zostaną zgłoszone w innych miastach. Tu chodziło też właśnie o zakup biletów. Cyfryzacja jest procesem nieuniknionym. Natomiast rzecznik stoi na stanowisku, że trzeba ją wprowadzać stopniowo, tak aby żadna z grup społecznych nie czuła się dotknięta. Jeżeli chodzi o punkt w Białymstoku, to takie problemy jeszcze nie zostały zgłoszone. Jeżeli zaistnieją, zapraszamy. Natomiast osoby starsze, ta grupa społeczna rzeczywiście jest klientem naszego punktu i zgłasza problemy związane czy to z emeryturami, waloryzacją. Natomiast co ja bym chciał jeszcze powiedzieć a propos punktu w Białymstoku, ponieważ bardzo często osoby, z którymi się spotkałem, potrzebowały porady prawnej. Ja oczywiście takiej porady na podstawowym poziomie im udzieliłem w ramach punktu przyjęć interesantów, ale skierowałem także po pomoc do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Co mnie bardzo zdziwiło i zmartwiło jednocześnie, osoby, z którymi rozmawiałem, nie miały świadomości o tym, że taka nieodpłatna pomoc prawna istnieje, a to już 9 lat. Funkcjonowania tego systemu. Pozwoliłem sobie nawet na wydrukowanie listy punktów w Białymstoku, bo ona jest znowu dostępna, ale w internecie. I tutaj właśnie tak sygnalizuję, że jeżeli jakaś sprawa ma się dopiero zacząć, jeżeli ktoś nie wie, jak przeprowadzić spadkobranie po kimś, jeżeli ktoś nie wie, jak rozgraniczyć nieruchomość, jeżeli ktoś nie wie, jak podzielić swój majątek, czy
to nie
darować,
do rzecznika,
to nie do rzecznika.
Tylko po pomoc prawną.
Nie do rzecznika, dlatego że oczywiście ta pomoc zostanie udzielona. To nie jest tak, że ja będąc w punkcie tę panią czy pana wyproszę i powiem, że nie.
Nie ten adres.
Nie ten adres. Oczywiście powiem, to będzie takie skrótowa informacja. Natomiast chodzi o szanowanie czasu swego i innych, ponieważ ta osoba sama wystała się w tej kolejce. Natomiast to, co może otrzymać, to jest bardzo mało, bo rzecznik nie udziela porad prawnych. To nie jest kompetencja zawarta w ustawie, a my musimy trzymać się ściśle tej ustawy.
Kolejka, pan mówi, czyli dużo osób się zgłasza, a mówi pan, że można równie dobrze napisać pismo do Warszawy. Dużo takich pism z województwa podlaskiego trafia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?
W ubiegłym roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło około 78 tysięcy pism. Nowe wnioski to około 26 tysięcy. Natomiast nasze statystyki pokazują, że z województwa podlaskiego takich wniosków wpłynęło dokładnie 791. Spraw podjęto około 400, bo reszta się nie kwalifikowała do podjęcia. Nie jestem mistrzem matematyki, ale to chyba około 1%. Więc ten punkt, który zorganizowany został w Białymstoku, mam nadzieję, te statystyki poprawi. Ale może nikt nie poprawia. Jeżeli
się okazuje, że po prostu nie mamy tych problemów.
Jeżeli
tutaj
nie ma problemów w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela na Podlasiu, to niech te statystyki się nie poprawiają.
No właśnie, w pańskiej ocenie ta duża liczba interesantów to dobry znak, bo ludzie chcą walczyć o swoje prawa, czy raczej to zła informacja, bo to wskazuje na niedoskonałość przepisów w Polsce?
To jest bardzo dobre pytanie. Dla mnie to jest bardzo dobra rzecz, że ludzie się zgłaszają, że ludzie są świadomi, że mogą szukać pomocy prawnej, że mogą rozwiać swoje wątpliwości, bo w ten sposób buduje się taka kultura prawna. A to jest moja opinia. Niestety, świadomość prawna czy kultura prawna w naszym społeczeństwie nie jest na najwyższym poziomie. To się oczywiście poprawia. Natomiast co do treści przepisów, no tutaj trudno mi się wypowiedzieć. Bardzo często problemem jest stosowanie dobrych przepisów. I jeżeli takie stosowanie tych dobrych przepisów narusza prawa i wolności człowieka i obywatela, to wtedy rzecznik będzie to badał i będzie podejmował stosowne aktywności w ramach swoich, podkreślę, ograniczonych kompetencji jednak.
Więc jeżeli czujemy się pokrzywdzeni, niesprawiedliwie potraktowani, walczmy o swoje prawa.
Zawsze. Walczmy o swoje prawa, ponieważ wszystkie te nasze prawa i wolności wynikają z konstytucyjnie, prawno-międzynarodowo gwarantowanej godności człowieka.
Więc jak najbardziej zapraszamy do biura w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był radca prawny Marek Tatarczuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja tylko dodam, że kolejny dyżur w punkcie przyjęć interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Białymstoku wyjątkowo nie w pierwszy, ale w drugi czwartek miesiąca, bo pierwszy czwartek to będzie 1 maja, a więc dyżur będzie 8 maja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku między 10 a 15. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.